Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i witam w naszym studiu gościa, pana mecenasa Janusza Wojciechowskiego, posła Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Gorąco witamy, panie pośle.
Boże, witam serdecznie.
Cieszymy się bardzo, że możemy się znów spotkać, a dziś chcemy rozmawiać na temat polityki rolnej w Unii Europejskiej. Pan poseł od dawna jest również członkiem Komisji Rolnej, prawda? I te sprawy rolnictwa zawsze były drogie sercu pana posła. Mówimy o tym także w kontekście zbliżającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej i zapowiedziach także sektorów, tematów, które będą ważne dla Polski, które zostaną podjęte w czasie tej prezydencji. No i pewnym niepokojem napełnia fakt, że tak niewiele tam mowy o sprawach rolnictwa, to znaczy o tym, co my jako pełniący tę funkcję prezydialną wtedy w Unii Europejskiej możemy uzyskać również dla polskich rolników i nie tylko polskich, bo tu trzeba myśleć także o wszystkich tych rolnikach z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajów tych nowych, które weszły do Unii Europejskiej w niedawnym czasie, które także bardzo liczą na to, że Polska jako jeden z silnych przecież przedstawicieli, jeden z bardzo takich liczących się producentów, prawda, których przecież ma bardzo szeroko, bardzo rozwinięte rolnictwo, że będzie rozumieć tę sprawę i również sprawy dotyczące tych krajów. Natomiast no, nie za wiele na ten temat słyszymy. Myślę, że panie pośle, o tym także porozmawiamy, a także o tym, co w Unii Europejskiej, jakie są plany, bo to także jest pytanie o to, w jak sobie Unia wyobraża tę przyszłą politykę rolną.
Bardzo się cieszę, że jest możliwość rozmowy na ten temat, bo to są tak ważne sprawy dla wszystkich Polaków i są bardzo ważne w całej Europie, a tak niewiele się o tym mówi, tak niewiele ludzi o tym wiedzą. Ale dzisiaj każdą dyskusję o tym, co Polska powinna, co może zrobić, o co powinna się starać w Unii Europejskiej, musimy poprzedzać refleksją nad tym, co dzieje się jednak w naszym kraju, bezpośrednio w Polsce, bo to bardzo rzutuje na naszą pozycję, na postrzeganie nas w Unii Europejskiej. Myślę o wydarzeniach w kraju, o których była przed chwilą mowa i w homilii księdza arcybiskupa Głódzia. Niektórzy mówią wojna o krzyż, a ja mówię wojna z krzyżem. To zadziwiająca jakaś podjęta akcja, która nie wiadomo z jakich, to znaczy z nieracjonalnych powodów, choć pewnie ci, którzy ją rozpętali, wiedzą o co im chodzi, chcą odwrócić uwagę od swoich błędów, błędów rządu, bardzo trudnej sytuacji, coraz gorszej sytuacji gospodarczej naszego kraju i to uderzenie właśnie w krzyż, który przecież mógł sobie stać tam, gdzie stoi, nikomu nie przeszkadza, niczym nie zagraża. To poszukiwanie rozwiązania w sprawie krzyża, moim zdaniem, powinno polegać na tym, że powinno go się zostawić tam, gdzie został postawiony, aż do czasu, kiedy powstanie pomnik. Dzisiaj tyle emocji, tyle uruchomiono złych jakichś zachowań. Jest taka agresja. Młodzi ludzie, którzy są, niektórzy młodzi ludzie, którzy są jakoś tam otumanieni tą propagandą, atakują starszych ludzi, zachowują się w sposób agresywny, arogancki. To jest tak przykre. Nie sposób na to.
Przy przyzwoleniu, prawda?
Przy przyzwoleniu, mało tego, no, przy pewnym nawet takim nakręcaniu atmosfery negatywnej. Mówi się o tych ludziach fanatycy, oszołomi, o ludziach, którzy po prostu bronią krzyża.
Wielki
szacunek dla tych ludzi. Naprawdę ani godność prezydenta, ani godność pałacu prezydenckiego, ani wizerunek Warszawy jako stolicy Polski nie tylko, że nie ucierpiałby od tego krzyża, który by tam sobie skromnie stał w tym miejscu, ale by to byłby dodatkowy element, który by no, dodawał takiego elementu i patriotycznego i takiego elementu przeżycia jakiegoś narodowego. Nie rozumiem tego. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że no, z przykrością na to patrzę. No, mam nadzieję, że jakieś przyjdzie opamiętanie. Dzisiaj, kiedy patrzę się na te barierki, ten mur wręcz, jakiś już jak mur berliński wręcz, który oddziela ten krzyż od ludzi.
Pokazuje, jak władza się izoluje
od społeczeństwa. To dopiero nas kompromituje. Tak. To dopiero nas jakoś tak poniża w oczach świata, że my Polacy że są Polacy, którzy no, dają się wciągnąć w taką wojnę z krzyżem. Wojnę z krzyżem, która jest cynicznym wykorzystaniem krzyża, dlatego że tak naprawdę dzisiaj mamy tak wiele problemów, właśnie choćby w Europie, i powinniśmy być zjednoczeni, wspólnie walczyć o te nasze interesy, a dzisiaj no, mamy taką sytuację, że jak się mówi o patriotyzmie, o wartościach, to hasło Bóg, honor, ojczyzna, które przyświecało Polakom zawsze w tych wspólnych sprawach, dzisiaj jest często wyszydzane, ośmiewane, wyśmiewane, jest z szyderstwem traktowane. To jest bardzo przykre. To nas bardzo osłabia i powiem szczerze, no, obniża nasze morale wtedy, kiedy przychodzi walczyć w tej Europie o nasze wspólne polskie sprawy. A teraz przechodząc do tych spraw. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, ta polityka, której konsekwencją są te pieniądze, które wpływają, które otrzymują rolnicy, jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli jeść chleb i w Polsce, i w Europie. Rolnictwo europejskie i ze względu na klimat, i ze względu na koszty produkcji, jest generalnie słabsze niż, znaczy nie ma takich możliwości, jak ma Ameryka Północna, Południowa, czy nawet Azja ostatnio bardzo prężnie się rozwijająca. I jeśli by nasi rolnicy nie otrzymywali wsparcia, to po prostu u nas rolnictwo zaniknęłoby. I to nie tylko w Polsce, ale podobny los by czekał Niemcy, Francję i wiele innych krajów. Więc ta pomoc, to wsparcie rolników jest niezbędne po to, żebyśmy tu na miejscu mieli bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego jest o co walczyć, a walczyć trzeba, dlatego że nie wszyscy to rozumieją. Bardzo wielu polityków w Europie i różnych takich środowisk, powiedzmy, opiniotwórczych, no, naciskało na to, żeby przestać pomagać rolnikom. Po co, jest ich niewielu, to jest tam 6% społeczeństwa, to aż 40% budżetu idzie na pomoc dla rolnictwa. No, niektórzy z niewiedzy to mówili, niektórzy z jakiegoś wyrachowania, bo to jest też pewien biznes, od razu się gdzieś tam w tle pojawia. Jeżeli się likwiduje rolnictwo w Europie, to można zarabiać ogromne pieniądze na imporcie żywności z innych kontynentów. Im mniej będziemy produkować tu, tym więcej trzeba będzie sprowadzić, tym więcej ktoś na tym imporcie zarobi. I to jest taka trochę cyniczna gra. No, na szczęście w Europie ona jakby trochę się zwiększyła świadomość, że jednak rolnictwo jest potrzebne, i dzisiaj już mogę powiedzieć, że zwłaszcza po ostatnich debatach i pewnych decyzjach Parlamentu Europejskiego z lipca tego roku, można powiedzieć, że obroniliśmy wspólną politykę rolną. Ona będzie kontynuowana. Wiadomo już, że rolnicy nie zostaną sami sobie, tak jak to jeszcze, nie wiem, rok, dwa temu wstecz wydawało się, czy mogło być realne. Więc ta pomoc dla rolników będzie. Jest jeszcze pytanie, jaki będzie na to budżet, bo jest ogromna presja najbogatszych krajów, żeby zmniejszyć wydatki na rolnictwo. Tutaj chcę powiedzieć, że byłem jednym z tych, którzy walczyli w parlamencie o to, żeby do tego nie doszło, i parlament jednoznacznie się opowiedział za tym, że nie wolno zmniejszyć pomocy dla rolnictwa. No i wreszcie niesłychanie ważna sprawa dla nas Polaków, żeby ta pomoc była równa.
Równa, oczywiście, chodzi o wyrównanie tych dopłat, prawda?
Żeby nasi rolnicy dostawali na takich samych zasadach dopłaty, jak dostają Niemcy, Francuzi, Holendrzy, dlatego że koszty są już w tej chwili porównywalne. No tutaj jestem, mam nadzieję, że to się już, że pan prezydent Komorowski uzupełnił swoją wiedzę z zakresu europejskiej polityki rolnej, bo w czasie kampanii wyborczej mieliśmy tutaj miał go pan Jarosław Kaczyński, kandydat na prezydenta, ale ja go w tej kampanii w tych sprawach rolniczych wspierałem i uczestniczyłem w tym sporze, bo pan prezydent, wówczas kandydat na prezydenta, mówił, że my nie potrzebujemy tam o nic walczyć, bo te dopłaty się same wyrównają. Otóż nie wyrównają się same, tam jest takie chytre rozwiązania są przyjęte, że jeżeli nie będziemy nic mówili i nie będziemy walczyli, to będziemy mieli o połowę mniejsze dopłaty. Niemiecki rolnik będzie miał na hektar ponad 340 euro, a polski zaledwie 180 kilka euro na hektar. W takich nierównych warunkach nasi rolnicy nie wytrzymają długo. Chociaż ja chcę powiedzieć, że my mamy naprawdę wspaniałe rolnictwo. Nie zdajemy sobie z tego jako cały naród sprawy bardzo często. że Polska w produkcji rolniczej jest na drugim, trzecim, najdalej czwartym miejscu w Europie. Jak się prześledzi w produkcji zbóż, ziemniaków, mięsa,
owoców, my
mamy,
miękkich.
Owoców miękkich, to w ogóle mamy pierwsze, zdecydowanie pierwsze. I no, chciałoby się mieć w produkcji przemysłowej tak wysokie miejsce, bo my pod względem liczby ludności jesteśmy na szóstym miejscu w Unii Europejskiej. Natomiast w rolnictwie jesteśmy naprawdę europejską czołówką. Po drugie, Polska produkuje naprawdę dobrą żywność, zdrową żywność. To, co się dzieje, na przykład ja miałem okazję niedawno być w Stanach Zjednoczonych i kiedy patrzyłem na to, jak tam wielu jest takich chorobliwie otyłych ludzi, jak ci ludzie się żywią w tych fast foodach, jaka tam jest żywność, no to widzę, że naprawdę my mamy skarb w postaci naszego rolnictwa, w postaci ciągle jeszcze zdrowej naszej żywności, nie genetycznie modyfikowanej.
Właśnie, to do tego też chciałbym dojść, ale jest jeszcze ten wielki atut polskiego rolnictwa ekologicznego, prawda? Tutaj zdrowa żywność i to jest jakimś wielkim atutem polskim. No i o to także jest pytanie, jaka będzie przyszłość, jakie szanse dla rolników ekologicznych?
No, oby tych gospodarstw powstawało jak najwięcej. To jest dość silny ruch rolników ekologicznych. Była próba w zeszłym roku wręcz zlikwidowania tej pomocy dla gospodarstw ekologicznych w Polsce. Na szczęście tutaj opór był w porę i działania i interwencje w porę podjęte zapobiegły temu. No ale to jest w dalszym ciągu tych gospodarstw jest zbyt mało, ale powiedzmy gospodarstwa ekologiczne to jest jakby jedno, ale większość polskich gospodarstw to one są tak naprawdę ekologiczne, dlatego że produkują, no może nie w taki sposób, jaki tam certyfikaty różne wymagają, ale produkują naprawdę zdrową żywność. No i ten brak genetycznej modyfikacji póki co jeszcze w Polsce jest wielkim atutem. Tutaj chcę powiedzieć, że Unia Europejska, Komisja Europejska, ten rząd unijny pod naciskiem no, głosów rozsądku zdecydowała, że każdy kraj członkowski będzie mógł, jeżeli zechce, ustanowić u siebie zakaz upraw GMO. Czekamy, co zrobi rząd polski, bo to teraz w jego ręku jest decyzja. Do tej pory się rząd zastawiał, że nie może takiego zakazu wprowadzić, bo mu Unia nie pozwala. Więc no, postaraliśmy się o to, żeby Unia już nie była tą barierą i żeby można było to wprowadzić. No jakoś zaraz po wakacjach trzeba będzie tutaj naprawdę jakąś akcję przeprowadzić, nacisku, żeby to zostało przeprowadzone. No i wreszcie budżet Unii, który, no, od którego bardzo wiele będzie zależeć, ile my tych pieniędzy będziemy mieli na rolnictwo. No i tutaj jest wielki atut, może wielki, przesadziłem za duże słowo, ale duży atut po polskiej stronie, który będzie wykorzystany albo nie. To jest polska prezydencja w Unii Europejskiej.
Tak jest.
Za rok o tej porze Polska będzie przewodniczyła Unii Europejskiej. Tam jest, jak może telewidzowie i słuchacze wiedzą, ta rotacja. Kraje po 6 miesięcy sprawują takie przewodnictwo. To jest krótki okres, no ale w przypadku Polski to będzie istotny okres. Teraz Belgia przewodniczy. No, prezydencja belgijska jest taka mało aktywna, bo Belgia ma swoje wewnętrzne problemy. Prawie że się rozpada na dwa państwa, więc po Belgii będą Węgry, też kraj, który jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, no i następnie Polska. Wtedy, kiedy Polska będzie przewodniczyć, czyli jakby Polska będzie no, miała wpływ na to, o czym się będzie rozmawiać, w jakiej kolejności, jakie propozycje będą przedkładane do decyzji w tej Radzie Europejskiej, to wtedy będzie ważna debata o budżecie Unii na lata 2014-2020. No i możemy mieć pewien wpływ nieprzesadny, nie przeceniam tego bardzo, ale możemy mieć no, większy niż zazwyczaj wpływ na to, w którym kierunku ta dyskusja o budżecie i w którym kierunku decyzje pójdą. Dla nas najlepsze byłoby, żeby ten budżet był możliwie największy. Skoro jesteśmy w Unii i podlegamy jej prawu, prawie w 70%, no to niechby ten budżet no, był większy niż 1%, bo w tej chwili jest próba, żeby zmniejszyć go wręcz poniżej 1%. To jest ta dysproporcja, 70% prawa i 1% budżetu. To wcale nie są takie wielkie pieniądze unijne, jak się powszechnie sądzi. No ale oby one były jak największe, bo my potrzebujemy, zwłaszcza na rolnictwo, potrzebujemy tego wsparcia. No i ten moment, czy my to wykorzystamy. I teraz o co ja się boję, o co ja się martwię, że polski rząd nie jest w tej sprawie aktywny. Coś tam próbuje minister rolnictwa, oczywiście mówi o tym, trzeba mu to oddać, ale nie mówi tego cały rząd, nie mówi tego premier. To nie jest polska sprawa pierwsza, priorytet. Tak się, każdy kraj swoje priorytety określa w Unii Europejskiej. I dla Polski rolnictwo powinno być priorytetem, bo my jesteśmy najbardziej rolniczym krajem Unii Europejskiej. No i niestety to jest zaniedbanie rządu. Staramy się tutaj naciskać na to, żeby jeszcze wykorzystać ten czas i przygotować się. Jak przyjdzie te 6 miesięcy, żebyśmy już w punktach wiedzieli, co tam powiedzieć. No ale rząd, jak tutaj widzimy, absorbuje społeczeństwo innymi problemami i to jest smutne, bo to bardzo nas osłabia właśnie tam, gdzie trzeba twardo walczyć o polskie interesy.
Przepraszam bardzo. Panie pośle, wracając jeszcze do sprawy dopłat, ponieważ tutaj różne pomysły się pojawiają i tam już wspomniał pan poseł o tych pomysłach likwidacji dopłat i tak dalej, takie były głosy, ale pojawiają się także pomysły również, żeby dopłaty dotyczyły także wielkich latyfundiów, prawda? Żeby ci, którzy posiadają ogromne hektary, żeby także byli finansowani, no to rzeczywiście stwarza wtedy sytuację no, niesamowitych po prostu no, przewagi tych już zresztą dominujących bardzo wobec normalnych indywidualnych gospodarstw rolnych.
To jest jakby jeden z głównych problemów, nad którymi się dyskutuje w Unii Europejskiej. My w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego trochę się udało zmienić jakby ten sposób rozdziału, że nieco tam uszczknięto tym największym, żeby można było dołożyć tym mniejszym, ale to jest w dalszym ciągu bardzo niewiele. Były próby, ja byłem jednym z tych, którzy próbowali to przeforsować, żeby był pewien pułap, żeby płacić tę pomoc tylko do gospodarstw, bo tam chodziło o wielkość kwoty, ale to byłoby mniej więcej około tam 200 czy 300 hektarów, a powyżej tego, żeby nie było już wypłacania, żeby nie było takiej patologii, że na przykład no, w Wielkiej Brytanii jedną z największych, tak to się tak mówi po europejsku, beneficjentek tej pomocy jest królowa brytyjska, jest jednym z największych rolników, królowa Elżbieta II Windsor otrzymuje takie dopłaty. No, to jest uzasadniane, że chodzi o to, żeby ziemia była uprawiana, bo to wymusza pewne zabiegi i tak dalej. Ale nie, moim zdaniem ten system powinien się zmienić. Pomoc powinna iść przede wszystkim dla prawdziwych rolników, przede wszystkim dla gospodarstw rodzinnych, przede wszystkim dla tych, którzy naprawdę pracują na ziemi, a nie tylko tych, którzy sobie nakupili jakieś wielkie latyfundia właśnie i nawet niekoniecznie udają, że je uprawiają, coś tam zasieją, czy jakąś trawę skoszą, a potem koszą pieniądze, jak to nie, można kolokwialnie powiedzieć. Więc to jest niedobry system, no ale też z drugiej strony jest potężne lobby, które tego systemu broni. Mam wrażenie, że też jest coraz więcej świadomości, że to się powinno zmienić. No w tej Europie to trzeba tak czasem no, metodą kropla drąży skałę, o pewne rzeczy walczyć i też zaczyna być refleksja w tym kierunku, żeby pomagać właśnie gospodarstwom takim rodzinnym, mniejszym, bo to jest właśnie gwarancja, że będziemy jedli chleb. Nie te wielkie latyfundia, tylko właśnie takie gospodarstwa prawdziwie szczerze oddanych ziemi rolników, takich jakie mamy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo tacy rolnicy są też w wielu innych krajach Unii Europejskiej i trzeba ich po prostu bronić. Ja tu chcę jeszcze powiedzieć ważną rzecz, bo słuchają i oglądają nas ludzie, którzy no, niekoniecznie znają wieś z bliska. Jest taki, pokutuje taki pogląd, że właściwie po co te dopłaty? Jakby nie było dopłat, to byśmy wtedy byli równo konkurowali, rolnicy by sobie poradzili. Otóż nie. Tak trzeba mieć świadomość, że bez dopłat wieś zginie, dlatego że jest konkurencja światowa, ogromna, to znaczy zalew taniego zboża z różnych produktów rolnych, takich jak, nie wiem, jakieś nawet owoce miękkie. Ojciec wspomniał, mieliśmy wielką tutaj batalię o to, żeby ochronić naszych producentów przed importem z Chin na przykład. Udało się ten import szczęśliwie zablokować i jakoś tam przedłużyć żywot tym naszym producentom. Ale bez dopłat ziemia by leżała już dzisiaj odłogiem, naprawdę, bo nie da się. Zresztą wszystkie kraje, które chcą chronić rolnictwo, pomagają. Pomagają Stany Zjednoczone, pomaga bardzo na przykład Japonia, to jest wielokrotnie większa pomoc. To jest też dobry przykład tego odległego od nas kraju, ale czasem warto widzieć dość bogaty kraj, znaczy dość, bardzo bogaty kraj, który mógłby żyć tylko i wyłącznie z przemysłu i kupić sobie żywność na świecie tyle, ile zechce. A tymczasem oni z wielką troską każdy skrawek ziemi uprawiają. Tam czasem byłem jako wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa na zaproszenie w Japonii, mogłem się temu przyjrzeć. Ar ziemi, gdzieś między blokami w mieście jest uprawiany, tam rośnie ryż. Dlaczego? Dlatego, że chcą być bezpieczni pod względem żywności, bo zdają sobie sprawę, że kupić żywność można do czasu, a przyjdzie taki moment, że ktoś zablokuje dostawy, odetnie je i jeżeli się nie ma własnego rolnictwa, własnej żywności, to się ginie wtedy. Oni doskonale to wiedzą, dlatego tak się troszczą, mimo że kosztuje ich to 10 razy drożej niż kupienie ryżu na przykład z Chin. Więc patrzmy na tych, którzy... Zresztą jest drugi kraj, który też może być tutaj przykładem, Izrael, gdzie na pustyni, nawadniają pustynie, te kibuce słynne, w których uprawiają owoce głównie, ale te produkty rolnicze, też nie muszą tego robić, też nie potrzebują tego robić, też mogliby kupić tanio żywność na całym świecie, stać ich na to, bo żywność nie jest taka droga na razie. Ale myślą o bezpieczeństwie żywnościowym, są przewidujący i wspierają, dokładają mnóstwo pieniędzy po to, żeby mieć rolnictwo. I teraz to doświadczenie dedykuję wszystkim, którym się wydaje, że można by rolnictwo zostawić, niech sobie radzą. Nie. Państwo, naród, które ma wyobraźnię, które myśli o bezpieczeństwie przyszłych pokoleń, to się troszczy o rolnictwo, jak strzeże go jak źrenicy oka.
Panie pośle, wrócę jeszcze do sprawy GMO. Czy my jesteśmy jako Polska w awangardzie krajów, które zabiegają o to, żeby była Polska krajem wolnym od GMO? Czy w ogóle krajów, które wprowadzają na swoim terytorium zakaz upraw GMO? Czy też jesteśmy skansenem, który jeszcze się broni, a właściwie już wszystkie postępowe kraje z takiego zakazu rezygnują?
No więc teraz przyszła jakaś refleksja też dobra w Europie, że coś z tym GMO jest chyba nie tak rzeczywiście, że to może być groźne dla zdrowia ludzi, dla środowiska, ale także i dla gospodarczych interesów w przyszłości. I kolejne kraje powprowadzały, nie patrząc na prawo unijne, bo to tylko my jesteśmy tacy czasem bardzo gorliwi w wykonywaniu tego prawa unijnego. Jeżeli Francuzom coś nie podoba się, to wprowadzają u siebie takie prawo, jakie im się podoba, a następnie wymuszają dostosowanie prawa europejskiego do tego swojego prawa, czy jakby w drugą stronę to działa. Podobnie Niemcy. No i jak Francja i Niemcy wprowadzili u siebie zakaz upraw GMO, no to można się było spodziewać, że Komisja Europejska za chwilę coś zrobi, żeby nie było tej niezgodności z prawem europejskim. Więc Francja i Niemcy wprowadzili, wcześniej Austria i Węgry, cała tam była procedura prawna, bo byli tutaj komisja jakieś kary próbowała nałożyć, ale nic w końcu z tego nie wyszło. My nie jesteśmy w awangardzie właśnie, Polska tego zakazu nie wprowadziła jeszcze formalnie. Na szczęście, to jest, nie jestem pewien, czy to do końca odpowiada rzeczywistości, bo są pewne podejrzenia, że mogą być w Polsce jakieś niewielkie uprawy GMO, ale oficjalnie Polska jest w tych rejestrach upraw GMO, figuruje jako kraj GMO zero, nie mamy upraw GMO. Więc to jest ostatni moment, żeby taki zakaz szybko wprowadzić, żeby nikt przypadkiem tej luki nie wykorzystał i nie wszedł z takimi uprawami. Bo jak to się raz wpuści, to potem wyprowadzić jest ciężko, a praktycznie niemożliwe. W związku z czym nasz rząd jest teraz postawiony przed testem prawdy. To jest sprawa kilku tygodni ostatnich, więc... Ale czy jest przeciwko GMO tylko w słowach, czy też w czynach? bo w słowach jest przeciwko GMO, ale z tymi czynami to trochę chyba trudniej. Zobaczymy, ale sprawa jest bardzo ważna, bo to też może telewidzowie, słuchacze nie zawsze o tym wiedzą, chociaż świadomość jest coraz większa, zresztą to dzięki tutaj i Radiu Maryja i Telewizji Trwam, bo to tutaj się o tym mówi najwięcej, ja nie bardzo tych debat słyszę gdzieś w innych mediach, a to jest jedna z najważniejszych debat współczesności, bo to jest taki pozorny postęp. Technologia, biotechnologia, wspaniale to brzmi, co to można w genach manipulując, można gdzieś tam może tutaj jak trochę przesadzam, ale to jest, ale nie za wiele, że jakąś roślinę, która dostanie gen psa i będzie szczekać na przykład i sama się opędzać od jakichś tam szkodników. Są rośliny, które się same, powiedzmy, właśnie wytwarzają jakieś toksyny, które zwalczają szkodniki poprzez różne manipulacje genetyczne. No ale to jest człowiek, nie ma takiej, niebezpieczne są zabawy w zastępowanie Pana Boga. I można coś zrobić, coś zmanipulować w tych genach, ale co będzie się działo później, jak się te geny uwolnią, to jest nieprzewidywalne.
Skutki, tak.
Mądrzy naukowcy, mądrzy ludzie na świecie, ale także i w Polsce przestrzegają bardzo, żeby się opamiętać i takich manipulacji nie robić. Nie zaburzać równowagi w przyrodzie, bo skutki mogą być niewyobrażalnie tragiczne. Ta refleksja przychodzi stopniowo. No już się tak nie przedstawia tego, że to, bo ja jeszcze pamiętam, nie wiem, 2-3 lata temu, to w Parlamencie Europejskim nawet, jak ktoś był przeciwko GMO, to oszołom, fanatyk, tak jak to się często mówi, bo to przecież postęp. No dzisiaj już chyba dociera ta świadomość, że to jest taki postęp bardzo kontrowersyjny i niepotrzebny.
Panie pośle, przy poprzednich rządach słyszeliśmy co jakiś czas, że minister rolnictwa załatwia pewne sprawy w Unii Europejskiej, że jedzie, załatwia, próbuje coś wywalczyć i tak dalej. Teraz jakoś nie słyszę za wiele o aktywności ministra rolnictwa na forum Unii Europejskiej. Czy też obecnie nie mamy takich spraw, o które powinniśmy walczyć, czy też wszystko jest już tak naprawdę pomyślnie się układa?
Czy minister walczy o te sprawy, które jakby normalnie wynikają z jakiegoś bieżącego jego tam harmonogramu działań, z różnym skutkiem, bo były sprawy, które zostały całkowicie zawalone, na przykład kiedyś swego czasu pomoc dla producentów tytoniu i można by takie przykłady podawać, ale jakby nie walczy cały rząd. Minister rolnictwa to jest jeden z ministrów. To jeżeli państwo nie traktuje spraw rolniczych jako swojej jakiejś takiej sprawy priorytetowej, to niewiele z tego wynika i dlatego my tutaj ciągle jakby drepczemy w miejscu, nie ma postępu w tej sprawie. Ale ten rząd jest taki, powiedziałbym, bardzo obojętny na sprawy rolnicze. Jak słyszę dyskusję o tym tylko, że się powinno tam pozabierać KRUS rolnikom, ciągle się o tym mówi. Jest jeszcze jeden problem, o którym chcę powiedzieć, to jest problem biurokracji. I to niestety gorszej w Polsce niż w Unii. Dużo się mówi o tym, że jest taka wielka biurokracja w Unii, ale my spójrzmy na naszą polską biurokrację. To się też wiąże z tematem rolniczym, ale liczba urzędników w administracji publicznej za rządów Donalda Tuska zwiększyła się o 26 tysięcy. To podawał nawet ekonomista pan Rybiński, z innej opcji ekonomiczno-polityczno-społecznej, ale podał taką liczbę. Miało być tanie państwo, miało być oszczędne państwo, natomiast biurokracja rośnie w zastraszającym tempie. I teraz jeśli przejdziemy na grunt rolniczy, to obsługą tych pieniędzy, które z Unii spływają do Polski, zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta agencja w tej chwili dysponuje danymi na koniec 2009 roku, które podała Najwyższa Izba Kontroli. Ta agencja zatrudnia prawie 11,5 tysiąca pracowników. I w ciągu ostatnich 2 lat kadencji obecnego rządu ta liczba zwiększyła się o około 1400 osób. Czyli można powiedzieć, że to jest dywizja urzędników, tak mówiąc językiem wojskowym. dywizja urzędników, która została w ostatnich 2 latach zwiększona o 2 bataliony. Zadań moim zdaniem nie przybyło. Jest ta sama liczba rolników, mniej więcej ta sama, podobna liczba spraw urzędowych do załatwienia, podobne pieniądze do rozdzielenia. No i teraz spójrzmy, Polska dostała z Unii Europejskiej 12 miliardów złotych w 2009 roku. To jest mniej więcej ta wielkość, 12 miliardów. Po to, żeby te pieniądze rozdzielić, utrzymywana jest agencja, która na swoje funkcjonowanie zużyła około 1,2 miliarda, czyli 1/10 część tego, co otrzymaliśmy, pochłania administracja. Z każdej złotówki 10 groszy rolnikom zabiera administracja, która to wszystko obsługuje. Setki milionów rocznie kosztuje system komputerowy, który to wszystko obsługuje. Ciągle tam są jakieś zmiany, ciągle trzeba coś poprawiać, coś zmieniać i płacić kolejne pieniądze. No to jest pewna patologia. Ja skierowałem pytanie do ministra rolnictwa, żeby wyjaśnił, dlaczego to zatrudnienie musi tak rosnąć, dlaczego tych urzędników musiało się zwiększyć aż o 1400 w ciągu 2 lat. Co się takiego stało? Bardzo ciekaw jestem jego odpowiedzi. No to jest świeża sprawa, więc czekam na tę odpowiedź. Bo gdzieś jakaś refleksja powinna się pojawić. Gdzieś jest granica. To nie może tak rosnąć w nieskończoność. No państwo miało być oszczędne, a gdzie się nie obejrzeć, to wszystkie instytucje rosną. Wszędzie zwiększają się koszty. A przecież te pieniądze, no jak się wydaje na agencję, to się ich nie daje rolnikom, więc biurokracja jest niesłychana. W Unii już zwróciliśmy na to uwagę, jest taki raport przyjęty kilka tygodni temu na temat uproszczenia wspólnej polityki rolnej, bo rolnicy we wszystkich krajach się skarżą na tę biurokrację. Można by na przykład myśleć o tym, żeby te wnioski o pomoc składać raz na kilka lat, a nie co rok, pracochłonnie. Poza tym no one są bardzo skomplikowane, jest tam wiele pułapek na rolników zastawianych, potem jest wiele takiej krzywdy wręcz, bo ciąga się rolników po sądach, po prokuraturach, karze się ich za to, że jakieś błędy popełnili, często nie ze swojej winy. Jestem autorem takiego zalecenia w Parlamentu Europejskiego, które przegłosowane zostało, że ten system kar powinien być adekwatny do przewinienia i rolnik w żadnym razie nie powinien ponosić odpowiedzialności za to, za co nie ponosi winy. Na przykład w Polsce mamy problem z mapami geodezyjnymi. Rolnik w najlepszej wierze wpisuje, że ma na przykład, nie wiem, 2,5 hektara ziemi, bo tak ma w swoich dokumentach geodezyjnych. Następnie satelity robią zdjęcie, okazuje się, że nie ma 2,50, tylko 2,30 hektara. No i on jest od razu traktowany jak przestępca, który za te 20 arów wyłudził dopłatę i stawiany przed sądem. Wiele jest takich sytuacji, tych spraw jest naprawdę dużo i to są krzywdy ludzkie, bo ja nie wykluczam, może się trafić i oszust wśród rolników, ale większość tych spraw to są sprawy naprawdę, ludzie są stawiani w roli przestępców, mimo że niczego złego nie chcieli zrobić. To się też musi zmienić. Także jest wiele rzeczy i to w kraju musimy zrobić z tym porządek. Nie oglądajmy się zbyt wiele na Brukselę.
Zapraszam bardzo serdecznie Państwa do kontaktu telefonicznego 657 0011 dla północy Polski, 657 0012 dla południa kraju, dla zagranicy 657 0013 lub 657 0014, kierunkowy 56. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja i Telewizji Trwam. Pan poseł Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. No, można dodać jeszcze były prezes Najwyższej Izby Kontroli, także człowiek, mecenas, prawnik, który obecnie także wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, tak?
Wiceprzewodniczący Komisji, tak. A skoro ojciec wspomniał o tej mojej przeszłości w Najwyższej Izbie Kontroli, to chcę tak jakby na sekundę odbiegając od tematu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zareagowała na mój wniosek i zapowiedziała kontrolę dotyczącą niektórych okoliczności tragedii smoleńskiej, a konkretnie chodzi o wyjaśnienie czy ustalenie tego, kto odpowiadał i w jakim zakresie za przygotowanie wizyty. To są rzeczy, co do których sprawdzenia Najwyższa Izba Kontroli jest najbardziej właściwa. bo ona może ma wgląd we wszystkie dokumenty urzędowe i z raportu NIK-u, mam nadzieję, dowiemy się niebawem, no właśnie, kto przygotowywał wizytę, kto jakich uzgodnień dokonywał, kto ją zabezpieczał, jak to było z tym pułkiem lotniczym, z którego były te samoloty, jak było ze sprawnością, z remontami samolotów, jak było ze szkoleniem pilotów. Te wszystkie rzeczy może niezależnie od śledztwa sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli. Ja się o to zwróciłem do NIK-u, NIK pozytywnie na ten wniosek odpowiedziała i w związku z czym no, możemy tutaj mieć naprawdę istotną wiedzę z niezależnej, obiektywnej instytucji kontrolnej, która, i tutaj chcę dodać no, niestety taką trochę smutną uwagę, no, obecny rząd zadbał niestety o to, żeby osłabić Najwyższą Izbę Kontroli. Prowadzone zostały zmiany w ustawie, oprotestowane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On to wysłał, te zmiany do ustawy zmieniającą przepisy dotyczące NIK-u, wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Słyszymy, że pan prezydent Komorowski już wycofuje tę ustawę z Trybunału i ona wejdzie w życie, a ta ustawa podporządkowuje NIK kontroli, uwaga, prywatnych firm audytorskich. Marszałek Sejmu będzie mógł wysłać do NIK-u na kontrolę jakąś firmę audytorską, zagraniczną najprawdopodobniej, no, która będzie miała już wgląd praktycznie we wszystko. To będzie niby kontrola budżetu NIK-u, a tak naprawdę będzie to kontrola kontroli, więc to będzie paraliżowanie Najwyższej Izby Kontroli. To jest koniec niezależności NIK-u. Też protestowałem przeciwko temu. No, cieszyłem się, że to ta decyzja pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego została podjęta, że Trybunał Konstytucyjny, bo tam były ewidentne jakieś niekonstytucyjności tych zmian, no ale teraz wszystko wskazuje na to, że ustawa będzie obowiązywać i będziemy mieli dużo słabszą Najwyższą Izbę Kontroli, no ale póki co jest i w tej sprawie smoleńskiej bardzo, bardzo pozytywna reakcja, cieszę się.
Jest telefon, bardzo prosimy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę Ojca, ja chciałam, Barbara Sturnia kłania się i chciałam też zabrać głos. Wprawdzie nie w sprawie tak bezpośrednio rolnictwa, ale też pana Wojciechowskiego. Panie pośle, ma pan sympatię ogromnej części społeczeństwa i bardzo mnie zdumiewa i boleje, że my mamy że tak powiem, wśród swoich przedstawicieli narodu, tylu wspaniałych ludzi, którzy nie uczestniczą, to znaczy nie chcą zająć tych czołowych stanowisk w państwie. Nie startuje pan na premiera, na prezydenta. I panie pośle, naprawdę, ja po prostu, tak mówi się, że o, nie ma na kogo, nie ma na kogo. Nieprawda. Jest wielu wspaniałych ludzi, profesor Szyszko, naprawdę, którzy są i bardzo kompetentni, i bardzo prawi, i naprawdę po prostu zdani w społeczeństwie cieszący się dużą popularnością. Także, panie pośle, niech pan powie po prostu, dlaczego tak jest. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy pani Barbaro, tylko uzupełnię, że na premiera się nie startuje, prawda? Tak. Tylko jest ugrupowanie polityczne, wygrywa wybory i desygnuje kogoś na urząd premiera, prawda? Prezydent go wyznacza i trzeba akceptuje jego kandydaturę. No i on potem tworzy rząd. A gdy chodzi o kandydowanie na prezydenta, to podobnie już pewne ugrupowanie zgłasza swojego kandydata, prawda? Trzeba mieć pewne zaplecze polityczne tego typu.
Jeśli chodzi o no, kandydata na prezydenta, ja z przekonaniem popieram kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego i to była, jeśli chodzi o tę, powiedzmy, szeroko rozumianą prawicę i środowiska patriotyczne i narodowe, nie było lepszej na ten czas kandydatury. Wynik przy tej zmasowanej propagandzie był naprawdę godny najwyższego szacunku. Nie było w tym momencie naprawdę nikogo, kto byłby w stanie w tej dramatycznie trudnej kampanii osiągnąć lepszy wynik. Nie było zwycięstwa.
A prawi, uczciwi ludzie w Parlamencie Europejskim też są potrzebni.
Też są potrzebni. No, ja bardzo przede wszystkim dziękuję za takie ciepłe słowa. No, przyjmuję je z pokorą. Staram się robić to, co no, widzę, że jest dla Polski potrzebne. Myślę, że ta moja obecność w Parlamencie Europejskim, no, że jestem tam potrzebny. Nie chcę tutaj zbyt wielkich słów używać. to, co w moich możliwościach staram się czynić wraz z kolegami z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dobry zespół tam jest. Staramy się czynić dobre rzeczy dla Polski. Tam też powinni być odpowiednio przygotowani przedstawiciele naszego narodu i państwa.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Hanna z Warszawy.
Witamy Panią. Witam
również serdecznie ojca i gościa, z którym się zgadzam we wszystkim. Popieram te opcje od 92 roku. Chciałoby się dużo powiedzieć, ale nie będę zabierała czasu, bo myślę, że mam bardzo ważną sprawę. Mam prawnika na drugim końcu sznura telefonicznego i posła i chciałam i sędziego jeszcze w dodatku. Panie pośle, pan Komorowski, wygłaszając rotę przysięgi prezydenckiej w Sejmie, popełnił błąd. Źle wyraził słowo dobro. Powiedział dobrość. Nie ma takiego słowa w słowniku polskim, nawet w staropolskim. Czy ta przysięga jest ważna? Dla mnie nie. Halo?
Tak, tak. Więc można by oczywiście tutaj z
czy
tego...
Czy nie powinna być powtórzona? Nawet jeśli to jest przejęzyczenie.
No, marszałek...
Co ma to konstytucjonaliści? Marszałek... Ja jednego słyszałam i nie ma nic w tej chwili w środkach masowego przekazu. Zaraz po przysiędze następnego dnia i w żadnej rozgłośni, ani telewizyjnej, ani radiowej, nie słyszałam na ten temat ani słowa. Czy to jest jakieś przeoczenie? Przecież panowie posłowie na sali sejmowej, Zgromadzenie Narodowe, też słyszeli chyba to samo, co ja. I słyszałam... Słyszałam opinię konstytucjonalisty, nie pamiętam w tej chwili nazwiska. To był człowiek, który się po raz pierwszy, ja dużo oglądam publicystykę ze wszystkich stron, pierwszy raz się wypowiadał w telewizji, raz i tylko raz, i tylko on. I on powiedział, że niestety, ale przysięga powinna być powtórzona.
Tak, no
bardzo to jest dla mnie ważna sprawa.
Musiałbym o tym, musiałby zakwestionować tę przysięgę marszałek Sejmu, bo on skwitował, stwierdził, że prezydent złożył wymaganą przysięgę. Ja myślę, że, pani niewątpliwie ma rację, gdyby to prawnie postawić, wystąpić gdzieś do Trybunału Konstytucyjnego, podważyć tę przysięgę, to pewnie w sporze prawnym można by było to obronić pogląd, że ta przysięga nie była ważna i w związku z tym prezydent powinien ją składać ponownie. Ale ja myślę, że odradzałbym jednak brnięcie w ten spór, dlatego że to też jest na rękę tym, którzy chcą odwrócić uwagę Polaków od bardzo złego rządzenia. To trzeba wyraźnie powiedzieć, od bardzo złego rządzenia, od tego na przykład, że dług polski dług publiczny w ciągu ostatnich 2 lat wzrósł 4,5 razy, czy nawet 5 razy więcej niż za całej dekady Gierka.
Tak.
Że Polsce grozi naprawdę głęboki kryzys finansów, że nie ma reformy służby zdrowia, albo jest reforma, ale jej skutki są dramatyczne i mogą być dramatyczne dla pacjentów. Że z funduszami emerytalnymi jest wielkie zagrożenie, co będzie z naszymi emeryturami w przyszłości. Więc ja myślę, że tym, którzy chcą odwrócić uwagę od tych spraw, to nawet taka dyskusja tygodniami trwająca nad słowami przysięgi pana prezydenta byłaby na rękę. Więc może nie róbmy im tego prezentu i raczej przyciśnijmy ich, żeby się tłumaczyli z tego, co nam zagraża w tej chwili wszystkim w sprawach gospodarczych, społecznych.
Myślę, że można to potraktować jako pewne przejęzyczenie i nie doszukiwać się jakichś złych intencji akurat w tym momencie. Natomiast przysięga jest również na piśmie składana, prawda?
Tak, ona jest poświadczona podpisem. Tak. Chociaż to w prawie rzymskim to jako prawnik powiedzieli, że były bardzo sztywno wypowiadane formuły takie właśnie sądowe i jeżeli ktoś wypowiadający taką formułę pomylił się, przejęzyczył, to mógł przegrać proces o cały majątek, więc to było bardzo, bardzo przestrzegane były te formuły. Ale tak jak powiedziałem, To jest, to taka dyskusja może nawet byłaby na rękę na przykład Donaldowi Tuskowi. No bo Bronisław Komorowski byłby trochę mniejszy wtedy, z mniejszą pozycję by miał, gdy zakwestionowane jego przysięgę.
A w międzyczasie można by jakiś podatek podnieść?
A w międzyczasie można by podnieść VAT o 1, a może o 2%, tak bardzo. I nikt by tego nie zauważył, więc miejmy na to też, miejmy to w polu widzenia.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam.
Uznaje pan Jerzy, tak?
Tak. Jerzy, otóż panie pośle, tak, szczególnie mnie interesuje problem ekologiczny ze względów oczywiście zdrowotnych. Chciałbym panu zadać takie pytanie, czy Unia zajmuje się problemem powszechnego wyjaławiania ziemi, powiedzmy poprzez sztuczne nawozy. Żywność ekologiczna to jest ta, która nie używa sztucznych nawozów, używa naturalne środki i poza tym nie ma żadnych oprysków, gdy tymczasem używanie środków sztucznych nawozów, które dostarczają ziemi tylko 3 elementy, a z ziemi wydobywają rośliny aż ponad 50. Nic w zamian się ziemi nie daje i ten problem powszechnego wyjaławiania ziemi istnieje. Czy ten problem jest poruszany i czy Unia Europejska zdaje sobie sprawę z tego bardzo ważnego problemu? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, najlepsze. Dziękujemy serdecznie.
Tak, to znaczy mieliśmy chyba pod koniec ubiegłej kadencji Parlamentu Europejskiego był przyjmowany cały tam taki pakiet rozporządzeń dotyczących ochrony gleby. Ja nie chcę wchodzić w techniczne szczegóły, bo może nie one są najważniejsze, ale jest świadomość tego i są nawet, no, będą w budżecie unijnym środki na to, żeby jakby przywracać zdolność produkcyjną gleby. W Unii jest ten problem dostrzegany. Natomiast to ma pan rację rzeczywiście, że to rolnictwo ekologiczne, które bardzo ogranicza stosowanie, nie całkowicie eliminuje, ale ogranicza stosowanie tych chemii, tych różnych środków, no jest przyjazne również glebie w ten sposób, że ją zachowuje na długie lata, nie eksploatuje jej tak rabunkowo, jak to się dzieje w przypadku intensywnego rolnictwa, a więc to popieranie gospodarstw ekologicznych to jest jeden z kierunków, który w Unii jest dostrzegany. Polska mogłaby tych gospodarstw ekologicznych mieć dużo więcej. Na przykład Włochy mają chyba 8%, co dziesiąte czy co dwunaste gospodarstwo jest gospodarstwem ekologicznym. W Polsce to jest, nie wiem, coś około 2%. Więc my mamy naprawdę dużo do zrobienia, żeby tych gospodarstw było więcej. No i tyle mogę powiedzieć, że ma pan rację. Problem gleb w Europie jest poważnym problemem, przy czym w krajach Europy Zachodniej jest gorzej niż u nas pod tym względem. To znaczy my mamy lepsze gleby, czy lepsze w tym sensie, że mniej zniszczone niż to jest we Francji, w Niemczech, w Holandii.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Karolina z Gdańska. Witam serdecznie ojca Piotra. I witam pana posła, pana sędziego, pana prezesa NIK-u, pana wicemarszałka. Jest pan bardzo zasłużonym człowiekiem dla Polski i prawym. I prawym przede wszystkim. Szanowny panie pośle, ja mam do pana takie pytanie, ponieważ ogromnie przeżywam tą tragedię naszą. Dzień mi się kładę i odmawiam modlitwę za tych. Nawet dzisiaj mój mąż poszedł pod krzyż, tu gdzie Ojciec Święty był w Sopocie, jest tam ogromny krzyż, poszedł się pomodlić wtedy, kiedy ojciec Jacek nadawał z Warszawy tych ludzi, którzy tam koczują i których tak się poniewiera w naszej ojczyźnie. Panie pośle, ja mam do pana takie pytanie, ponieważ 3 tygodnie przed tą straszną tragedią, która się wydarzyła w naszej ojczyźnie, która poszła na cały świat, wypowiedział się pan, nawet przepraszam, ale nie powiem pan słowo, bo to mi mnie będzie ubliżać, o takim nazwisku człowiek Palikot. 3 tygodnie przed tą tragedią wypowiedział się w komercyjnej stacji. Prowadził pan Piotr Marciniak wówczas rozmowę z tym panem, powiedział, że prezydent już nie żyje, że już nie żyje i że nigdy już nie zostanie prezydentem. Ja do pana mam jako sędziego, jako mecenasa, jako człowieka bardzo doświadczonego. Ja tego nie słyszałam, żeby ktokolwiek nawet z Prawa i Sprawiedliwości poruszył. Nie wiem, czy oni mają te nagrania, ale również chcę pozdrowić, jeśli ojciec pozwoli, jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Tak jak jest poniewierana cała rodzina państwa Kaczyńskich, w ogóle tych osób, które już krew jest tam, ta ziemia jest krwią nasączona. Naszych tych ukochanych znajomych, moich również, tam zginął mój znajomy, bardzo dobry pan inżynier, architekt. I proszę państwa, tak poniewierają pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili, w tej strasznej tragedii, w tym bólu jego. Te poniewieranie, to nie są ludzie w ogóle. Czy oni w ogóle mają mózgi, czy oni mają serce? Czy oni w ogóle, jak ludzie się zachowują, chwilami jak próbuję słuchać tego, to jest po prostu nie do zniesienia, proszę państwa. Dla człowieka, który ma serce, który może za to go tak bardzo niszczą, bo oficjalnie mówi, że jest katolikiem, że kocha Boga, że jest prawdziwym katolikiem. Dlatego może jest tak poniewierany, bo przecież to, co się dzieje w naszej ojczyźnie w tej chwili, odnośnie naszej wiary i naszej tradycji tysiącletniej, to jest po prostu niemożliwością. Ludzie, Polacy w naszym ojczyźnie, róbcie coś, bo zginiemy wszyscy tak, jak zginęli w tym Katyniu już tyle lat temu, 70, i jak teraz przeleli krew znajdzie.
Pani Karolino, bardzo dziękuję pani, chociaż to pytanie jest no, trochę poza kontekstem naszej rozmowy, chociaż no, pan poseł też od tego rozpoczął, prawda, żeby tak trochę do tej bieżącej sprawy się odnieść, ale myślę, że w tym wypadku, w tej wypowiedzi akurat, no, wiadomo, że bardzo niefortunnej, zresztą ten pan, o którym pani wspomniała, wiele takich wypowiedzi bardzo złych ma na swoim koncie i trudno z nimi nawet polemizować, bo to nie jest ten poziom nawet dyskusji, prawda? Ale często jest tak, że się używa tak zwanego pojęcia śmierci politycznej, prawda? I tak, no, wiadomo, że my nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ktoś będzie żył, czy nie będzie żył, ale to tak być może, że to raczej to miał na myśli. Nie doszukiwałbym się tu od razu jakiś tego typu zapowiedzi tego, co się stało, tej tragedii.
Tak, ale to były, chcę tylko powiedzieć, że mam podobne odczucia jak pani Karolina, kiedy słucham tych ataków bardzo brutalnych. Jarosław Kaczyński został poddany niesłychanemu bombardowaniu jego osoby w sytuacji, kiedy przecież przeżywa, tak jak każdy człowiek na jego miejscu by przeżywał, no wielki dramat osobisty, rodzinny, wielką tragedię nawet, nie tylko dramat. I to jest nieludzkie tak z ludzkiego punktu widzenia te ataki, które go spotkały, ale ten pan, którego ja też niechętnie wymieniam jego nazwisko i postaram się je pominąć, mówił rzeczy straszne wielokrotnie, mówił te rzeczy wyraźnie na to była metoda pewna, jest to Szekspir chyba powiedział, w tym szaleństwie jest metoda, więc była metoda, żeby właśnie skupiać na sobie uwagę, odwracać uwagę od różnych złych decyzji czy braku decyzji rządu w innych sprawach. Kiedy stała się tragedia, on za nie mówił, to znaczy no, wręcz chyba mu kazano zamilknąć, więc on przez kilka tygodni się nie odzywał zupełnie. No chyba być może potem się okazało, że to nie była refleksja człowieka, który no, opamiętał się, tylko to była pewna taktyka polityczna, kiedy już uznany, jego mocodawcy uznali, że trzeba teraz dolać trochę oliwy do ognia, no to z powrotem tego pana uruchomiono i mówi jeszcze gorsze rzeczy niż mówił wcześniej. No cóż, ludzie patrzą i to muszą oceniać. Natomiast jakby teraz nawiązując do tematu naszej rozmowy, czyli rolnictwa, ten sam pan, o którym pani mówiła, swego czasu postanowił wzbogacić program Platformy Obywatelskiej i udał się na wieś. Była taka akcja, Platforma rusza na wieś, Platforma chce przekonać rolników, że to ona ma dla nich dobre propozycje.
Interesy, tak.
No i to się skończyło skandalem gdzieś tam na Lubelszczyźnie, bo tenże pan właśnie wygłosił tam kwestię, że rozwiązaniem dla rolników, którzy nie mogą sprzedać zboża, byłaby produkcja bimbru, że rolnicy mogliby produkować bimber i wtedy byłoby, mieliby po prostu naturalny zbyt na swoją produkcję. No rolnicy uznali, że kpi sobie z nich i chyba szaleił się najadł, więc na tym się skończyło te dyskusje z rolnikami, ale to pokazuje, jak ta formacja polityczna w ogóle, jakie ma pojęcie o sprawach wsi, jak lekceważy wieś, jak nie ma z nią wspólnego języka. Ludzie na wsi, ja się spotykam no, wielokrotnie, czy wiele mam takich spotkań, zresztą no, mam wieś znam, bo z własnego doświadczenia, z urodzenia, z pracy, w tej chwili brat mój jest rolnikiem, więc mam bliski kontakt i taki stały. Rolnicy są naprawdę bardzo wymagającą częścią naszego społeczeństwa, wymagającą w tym sensie, że nie wymagającą dla siebie, tylko wymagającą poważnej rozmowy. To jest duże poczucie patriotyzmu, odpowiedzialności za państwo. No i tam się byle czego nie można byle czego odpowiadać. O czym się ten pan no dość tak boleśnie, może nie boleśnie, bo nie został przecież fizycznie zaatakowany, ale no to była jego taka kompromitacja polityczna i zdaje się, że przestał szybko na wieś jeździć, bo myślał, że takie głupstwa, które gdzieś tam wciska w internecie jakieś, i to trafia do części społeczeństwa, no okazało się, że na wsi tego się wcisnąć ludziom nie da, bo są po prostu bardziej krytyczni.
Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Królowi na Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Witam ojca i witam pana posła. Panie pośle.
Czy możemy widzieć, kto telefonuje?
Przepraszam, Michał z Nadalni Westfalii.
Aha, witamy panie Michale.
Panie pośle, ostatnio była taka tutaj, oglądałem w telewizji polskiej akcję, gdzie młodzi w niedługim czasie mają dostać wspomożenie niby to z środków unijnych, około 800 milionów złotych jest na to przeznaczonych na start, no poza nawet rolnictwem, ale że na wsi, poza rolnictwem nawet, że będą takie, będzie wspomożenie. Chcę państwu powiedzieć, że 800 milionów złotych to jest kwotą dość dużą na nasze polskie warunki. Ale jeżeli to przyrównamy do 20,5 miliarda złotych, które w tym roku Polska wpłaci do kasy unijnej, to proszę państwa, to jest to zaledwie 4%. 4% tej sumy, co właśnie dostaną ci młodzi. To jest to, to niewiele to jest. A robi się wielką propagandową taką komedię, gdzie młodzi stoją po kilka dni i czekają, no można powiedzieć, na ochłap, bo to jest 4% tego, co my wpłacimy. Panie pośle, ja mówię jeszcze o sprawie, bo niedługo za 3 lata, za 4 będzie można kupować polską ziemię, obojętnie kto przyjdzie do Polski, bez problemu ją będzie mógł nabyć. Pan wie, bo pan jest europosłem, że Dania zrobiła u siebie referendum i powiedziała tak. Owszem, możemy być w Unii, możemy w tej Unii też uczestniczyć, ale my zastrzegamy sobie, w Konstytucji to sobie zastrzegli nawet, że ziemię Danii może nabyć tylko obywatel duński. Nikt, kto nie jest obywatelem Danii, nie może kupić nawet jednego ara. Tak to sobie zrobili Duńczycy. Pytam się, dlaczego tego nie mogą zrobić w Polsce? Kto rządzi Polską?
Bardzo dziękujemy, panie Michale.
Tak, tak.
Dziękujemy serdecznie.
Proszę bardzo, jest to poważna sprawa.
Tak jest, szczęść Boże panu. No, to zasadnicze pytanie, kto rządzi Polską, tak. Ale
z ziemią to ja tylko jakby sięgając pamięcią wstecz do momentu, kiedy Polska wchodziła do Unii i ta sprawa była decydowana, to naprawdę to była wręcz rejtanowskich trzeba było tutaj zabiegów i w Sejmie i poza nim, żeby w ogóle ten okres przejściowy wywalczyć, bo byli w Polsce politycy, wtedy to był czas rządu lewicy, która zupełnie była na tym punkcie niewrażliwa, więc nam o włos groziła sytuacja, żebyśmy się otworzyli od razu albo zaledwie po paru latach na sprzedaż polskiej ziemi, więc to rzeczywiście trzeba, ten okres zbliża się szybkimi krokami. Wydawało się, że 12 lat to jest długo. Czas biegnie bardzo szybko, a my jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy. To znaczy dzisiaj nie Polska się nie wzbogaciła na tyle, żeby można było mówić, że no już w tej chwili jest mniej więcej równowaga i nikt już nie przyjedzie wykupywać naszą ziemię. Nie, bo ona jest w dalszym ciągu wielokrotnie tańsza niż ziemia, nie wiem, we Francji, w Niemczech i może być, rzeczywiście ma pan tutaj pełną rację, że nam to grozi i musimy rzeczywiście o tym mówić i zastanowić się nad możliwościami przedłużenia tego zakazu. Bardzo cenna tutaj sugestia, ja oczywiście o tym wiem, ale dobrze, że się o tym tutaj pan Michał to wywołał. Natomiast pan mówił o tych procentach, tym budżecie Unii. Tak sobie pomyślałem, tam ta kwota, o której pan wymienił, jest trochę mniejsza. My tam gdzieś chyba około 13 miliardów złotych wpłacamy do tej składki unijnej. No ale tak czy inaczej to są duże pieniądze. I nawet gdyby się okazało, że przy najbardziej optymistycznym wariancie, że my wykorzystujemy wszystkie pieniądze unijne, które nam się należą, choć my ich nie wykorzystujemy, to wygląda to mniej więcej tak, że 1% naszego produktu krajowego brutto wpłacamy, a 3% powinniśmy uzyskać, w związku z czym 2% PKB powinniśmy być na czysto. Tylko ja przypomnę, że kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, my mieliśmy wzrost 7% produktu krajowego brutto wypracowany własnymi siłami. Wzrost produktu krajowego brutto. Dzisiaj mamy, nie ma najnowszych danych, ale ostatnio było 1%, i była wielka radość, że jesteśmy zieloną wyspą. To u nas jest klucz do sukcesu w Polsce. Taka polityka, takie działania, które spowodują, że Polska będzie własnymi siłami generowała ten wzrost gospodarczy. Że będą takie mądre rozwiązania gospodarcze, które będą stymulowały wzrost. Od tego naprawdę więcej zależy niż od tej niby wielkiej, ale tak naprawdę to wcale nie tak wielkiej pomocy Unii Europejskiej, więc jakby tutaj walczmy o to, co nam się należy w Unii, bo weszliśmy nie po to, żeby tracić, tylko po to, żeby zyskiwać tam. Przynajmniej finansowo, bo tracimy część suwerenności, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy pod kontrolą obcych instytucji, które mają wgląd prawie we wszystko, co się u nas dzieje. Ale z drugiej strony możemy zyskać trochę tych pieniędzy, więc walczmy o nie, ale ze świadomością, że to nie jest cudowna recepta na to, żeby Polska się zmieniała. My będziemy szli do przodu, jeżeli sami potrafimy tutaj w Polsce wypracować właściwe rozwiązania i warto sięgnąć pamięć, że Polacy powinni pamiętać ten okres 2005-2007. Jeżeli ja popieram Jarosława Kaczyńskiego, to nie tylko dlatego, że powiedzmy, wyznaję te same wartości ideowe, ale również dlatego, że mam w pamięci okres naprawdę dobrych rządów. Był skutecznym premierem, jeśli chodzi o gospodarkę. Był skutecznym i dobrym premierem.
Jest kolejny telefon. Prosimy bardzo. Proszę bardzo.
Czy będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Henryk Grodzki z Wejherowa.
Witamy pana.
Proszę księdza, ja jestem takim krwi kości galicjakiem. I naprawdę, jak słucham pana Wojciechowskiego, to się dziwię, że w Polsce jest tyle oszustów, którzy tak właśnie źle postępują. I prosiłbym pana Tuska, skoro mówił, że jego ojciec pracował w stoczni, a on stocznię zniszczył, a mój ojciec za niezapłacenie mąki tam czy czegoś był przez UB zamykany. Ja to pamiętam. Ja miałem 5 lat. Dlatego się nie mogę pogodzić. Dzisiaj rolnicy mają dopłaty. Bardzo dobrze. że mają. I taki pan Wojciechowski powinien walczyć o to. I nigdy nie powinno być tak, że mój tata chodził do stoczni, a ja stocznię sprzedaję. To jest gebel. Tak nie można postępować. Ja się dzisiaj z Sybiru nie boję też, jak mój ojciec. I dlatego proszę, żeby ludzie, którzy są mądrzy w tym kraju, przejęli nareszcie tą władzę i robili i postępowali zgodnie z duchem prawa Boga i ojczyzny, jak przysięgają, przedstają i przysięgają. Nawet prezydent przysięga na Boga i na ojczyznę, to jeżeli słowa wypowiada, to musi pamiętać o tym, co mówi. Matka Boska była częstochowska, prześladowana przez Szwedów, przez Żydów, a dzisiaj jest wynoszona na ołtarze. I zawsze pod tym właśnie hasłem, że Żydzi i Szwedzi nas szanują, a my sami siebie Polacy nie umiemy szanować. Przepraszam, że może brzydko się wypowiedziałem.
Panie Henryku, dziękujemy. Zawsze, jeżeli mówimy, że niech przejmą władzę, to się bardzo łatwo mówi, ale głosujmy prawidłowo, prawda? To jest ważne.
Głosujmy tak, to znaczy z tym przejęciem władzy, tak. Ja myślę, że tak trochę szkoda, bo na przykład w wyborach prezydenckich zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego było bardzo blisko, to znaczy gdyby była większa frekwencja. No nawet,
poczuli się
nawet pan
że
powiedział, że jest
zmienić,
Galicjakiem tak. Z urodzenia, to są bardzo patriotyczne południe Polski, bardzo patriotyczne, gdzie Jarosław Kaczyński zdecydowanie wygrał wybory, no ale też gdyby była większa frekwencja, gdyby ci ludzie na przykład na wsi świetnie zagłosowała polska wieś, bardzo duża przewaga była pana Kaczyńskiego, ale zabrakło jeszcze tej większej frekwencji, te inne regiony, gdzie przewagę miała inna opcja, inny sposób myślenia o Polsce, tamci się ciągle potrafią lepiej zmobilizować niż te kręgi, regiony, środowiska takie patriotyczne. Także w tej naszej mobilizacji jest duża rezerwa. No musimy, następne wybory przed nami, już w listopadzie, wybory samorządowe, ktoś powie tylko, ale aż samorządowe, tak wielu się wybiera przedstawicieli, którzy będą decydowali o ważnych sprawach lokalnych, między innymi o wydawaniu tych pieniędzy, które dostajemy z Unii. To jest taki problem też bardzo, bardzo ważny, o którym się w Polsce nie mówi niewiele albo prawie wcale. Otóż w Unii jest taka zasada, że biedniejsi mają dostawać więcej. No dlatego, ponieważ Polska jest biedniejsza, mniej płaci, więcej ma dostawać. Ale jak te pieniądze przyjdą do Polski, to jest odwrotnie. To znaczy, te pieniądze często idą do bogatszych gmin, do bogatszych miast, bo trzeba mieć swoje pieniądze, do których się dołoży te unijne. No biedne gminy gdzieś tam na wsi, w regionie, gdzieś właśnie w tej dawnej Galicji, o której pan wspomniał, czy gdzieś tam na Podlasiu, czy na Lubelszczyźnie, czy u mnie w województwie łódzkim, wiele jest takich gmin, które no niewiele tych pieniędzy są w stanie wziąć, bo swoich mają niewiele. I w związku z tym najwięcej ich idzie do najbogatszych gmin, do tych, które no powiedzmy, no takich bogatych to w ogóle nie ma w Polsce, wszyscy potrzebują tego wsparcia, no ale są tacy, którzy mają lepszą sytuację, którzy mają sporo jakichś tam inwestycji, już jest gminy podwarszawskie na przykład, czy gdzieś tam w obrębie wielkich miast, radzą sobie lepiej, a do nich bardzo często tej pomocy trafia najwięcej, więc dużo jest też, żeby tej Polski B nie było, żebyśmy wyrównywali szanse rozwojowe Polaków, a nie tworzyli przepaść między biednymi a bogatymi.
Panie pośle, zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale jeszcze takie ostatnie pytanie. W perspektywie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej o jakie sprawy zasadnicze dotyczące rolnictwa powinniśmy walczyć i które sobie jakoś ustawić jako istotne na ten okres, które powinny być przedmiotem także zainteresowania naszego rządu?
No to są właściwie dwie sprawy takie realne. Po pierwsze, żeby w budżecie Unii, w tym siedmioletnim budżecie na lata 2014-2020, no to jest już dość długa perspektywa, żeby było możliwie najwięcej pieniędzy na rolnictwo. I tutaj co najmniej tyle, co do tej pory, to jest minimum, ale powinniśmy argumentować, domagać się większych pieniędzy, choćby po to, żeby przy dodatkowymi pieniędzmi wyrównać te różnice. I to jest i druga sprawa, wyrównanie tych dopłat. Ale po to, żeby je wyrównać, to trzeba więcej pieniędzy, bo niełatwo jest zabrać tym, co mają więcej i dać tym, co mają mniej. No to tamci się nie zgodzą, nikt nie chce oddać tego, co ma, więc raczej trzeba szukać dodatkowych środków, żeby dołożyć tym, którzy mają mniej, dorównać ich do tych, którzy mają więcej. Reszta jest jakby na drugim planie. My musimy walczyć o wyrównanie dopłat. W dalszej kolejności to uproszczenie tej polityki, zmniejszenie biurokracji, żeby rolnicy nie musieli takiej mitręgi przechodzić. No na pewno ta zmiana, żeby nie do latyfundiów, tylko do mniejszych gospodarstw rolnych, no krok po kroku, to jest, to wymaga lat, ale takie mam wrażenie, że kropla drąży skałę, że idziemy mimo wszystko powoli, za wolno, ale w dobrym kierunku.
Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Proszę Państwa, zapraszam również na wieczorne rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, gdzie na ten temat rozmawiać będziemy także z byłym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panem ministrem
Krzysztofem Ardanowskim.
Tak. Do zobaczenia. Bóg zapłać.